Skazani na dialog.
Dobry wieczór, skazani na dialog. Po Nowym Roku i po świętach Bożego Narodzenia witam serdecznie, Jacek Kosiak. Podsumowanie 2019 roku z punktu widzenia i pracodawców, i związkowców, czyli pracowników. Zapraszam do rozmowy, zapraszam do dyskusji Państwa i moimi gośćmi. Dzisiaj prezydent Jacek Silski z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Dobry wieczór.
Oraz przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Witam Państwa.
Czyli jesteśmy w komplecie. Jak panowie, na razie tak zapytam, gdy już szampan uleciał z głowy, przywitaliśmy nowy rok, trochę odpoczęliśmy. Mam nadzieję, jak panowie oceniają rok 2019 z własnej perspektywy, na początku może związkowcy.
Myślę, że na początku to trzeba złożyć życzenia noworoczne wszystkim naszym słuchaczom. I to z wielką radością w imieniu całej Wielkopolskiej Solidarności i też w swoim własnym imieniu czynię, życząc Państwu przede wszystkim, żeby ten rok 2020 był rokiem jak najlepszym, żeby spełniały się wszystkie Państwa życzenia i żeby on był przede wszystkim zdrowy i szczęśliwy. Tego życzę, więc to jest, myślę, że ważne. Natomiast tak spoglądając wstecz i spoglądając na rok 2019, który mamy już za sobą, to był rok wytężonej pracy, wielu też nadziei, obaw i lęków, które towarzyszyły. I oczywiście tutaj jest multum tematów, które
i do szczegółów przejdziemy.
Ale rzeczywiście to były tematy, patrząc z perspektywy pracowników i patrząc z perspektywy Solidarności, tutaj nie tylko Wielkopolski, ale całej Solidarności.
Udany
niezwykle
rok.
Trudnym, ale myślę, że udanym rokiem.
I teraz pracodawcy, myślę, że też pan Jacek Silski przyłącza się i ja się przyłączam.
Również życzę Państwu powodzenia, zdrowia i utrzymania tej koniunktury jak dotychczas, aby było tak dalej, ponieważ to gwarantuje pełne, powiedziałbym, praktycznie zatrudnienie, bo jeśli w Wielkopolsce zatrudnienie jest na poziomie 1,3%, jak o procentach mówimy, to jest taki abstrakcyjny, ale jak powiemy tak, na 100 osób jedna osoba ma problemy z uzyskaniem pracy. To jest rewelacyjny wynik w skali europejskiej albo więcej.
Pytanie, czy dla pracodawców to dobra sytuacja?
Na pewno dla pracodawców to fatalna sytuacja, ponieważ nie mamy szans na uzyskanie, znalezienie pracownika i to szybkie, takiego jak byśmy sobie życzyli. A trzeba zdawać sobie sprawę, że jest trudniej niż 30 lat temu, ponieważ polska gospodarka i nasze przedsiębiorstwa są coraz bardziej wyspecjalizowane, są na wyższym poziomie technicznym niż to było 30 lat temu, kiedy ta transformacja się zaczynała i z tego wynika problem. To jest dla pracowników, wszyscy musimy się cieszyć, że wzrost gospodarstwa 19 rok jest ponad 4%, ale i takie niskie bezrobocie, ale dla pracodawców to jest wielki, wielki problem.
Skazani na dialog.
Zaczniemy od tematu ciekawego dla wszystkich, ale myślę, że przede wszystkim dla pracodawców, teraźniejszość i przyszłość urzędów pracy przy tak niskim bezrobociu. W zeszłym roku, pod koniec roku, była organizowana konferencja właśnie przez Związek Pracodawców Lewiatan o roli urzędów pracy. Zbiegło się to też z ciekawą sytuacją, może niecodzienną sytuacją, dotychczas niespotykaną w Gnieźnie, gdzie z Gnieźnieńskiego Powiatowego Urzędu Pracy zwalnia się urzędników.
Pewno urzędy pracy muszą zmienić swoją, bym powiedział, rolę, jaką wypełniały, bo dotychczas było tak, że przede wszystkim, mówię o całej Polsce, przede wszystkim czekali na to, aż ktoś przyjdzie z bezrobotnych, się zgłosi, że poszukuje pracy i czekali na to, aż od pracodawców spłyną zlecenia na pracowników. No urzędy pracy muszą zmienić swoją rolę, muszą troszkę, nie powiem, że posługiwać się doświadczeniem prywatnych agencji zatrudnienia, prywatnych agencji pracy, czyli muszą być bardziej elastyczne, to one powinny występować wręcz do pracodawców, których mogą się spodziewać, że będą wolne miejsca pracy. Trochę się wzorować, jak powiedziałem, tym, co czynią prywatne
agencje
pracy.
Ale wie pan, jak działają prywatne agencje pracy. Biorą to z tego tortu, co jest najlepsze, to, co najtrudniejsze zostaje dla państwa, dla urzędów, państwowych urzędów pracy.
Tak, tak. No, prawda jest taka, ponieważ jest to gospodarka rynkowa, w Polsce, więc każdy ma prawo wybierać to, co jest mu wygodniejsze. Prawda jest taka, ale to nie do końca, ponieważ również agencje pracy, które są naszymi członkami Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, również pozyskują pracowników na niższe stanowiska. No, dla urzędów pracy jest jeszcze takie bardzo ważne miejsce do wykonania, ale również dla całego państwa polskiego, administracji rządowej, aby opracować skuteczny program uaktywnienia osób po 50, po 60, a nawet na emeryturze, które jeszcze są zdolne do pracy, mają te umiejętności i fizyczne, i intelektualne, aby dalej pracować.
Niekoniecznie u tego samego pracodawcy.
Niekoniecznie u tego samego pracodawcy, prawda? Ale również z punktu widzenia pracodawcy, nas jako organizacji, my też czujemy się pożądani do tego, abyśmy namawiali naszych członków i nie tylko naszych członków, bo jednak Wielkopolski Związek Pracodawców, organizacje pracodawców są, można powiedzieć, jakby reprezentantami całego środowiska. No tak jak osoby, które są wybrane w samorządach terytorialnych. No przecież wszyscy nie głosowali na tych, którzy siedzą w sejmiku, czy w Radzie Miasta, Gminy i tak dalej. A jednak reprezentują wszystkich.
To, co myślę, że jest bardzo błędne w myśleniu ludzi, którzy być może do końca nie mają świadomość, jak funkcjonują urzędy pracy i co tak naprawdę leży w zakresie obowiązków pracowników urzędu pracy. No myślą w sposób taki jednoznaczny, to znaczy, że jeżeli mamy bezrobocie niskie, 1,5%, 2%, czy powiedzmy w niektórych miejscach 3 albo 4%, to znaczy, że ci ludzie pracujący w urzędach pracy nie mają co robić.
A to nieprawda.
A to nie jest prawda, dlatego że ci ludzie, rzeczywiście mówię teraz o pracownikach i chcę ich bronić, oni mają szereg różnych innych rzeczy, które leżą na ich barkach. I chociaż podam kilka przykładów, bo warto o tym powiedzieć. Po pierwsze, środki, które się z roku na rok zwiększają i tego się bardzo cieszymy, bo to jest dobry prognostyk dla pracodawców, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To są środki, które spadają tutaj z ministerstwa i na poziomie PUP-ów. Te środki muszą być zagospodarowane. To jest kwestia
powiatowych urzędów pracy.
Powiatowych urzędów pracy, tak, żeby to tutaj ten termin określić wprost. No i to jest jak gdyby jedno zadanie, które też wymaga współpracy i kontaktu z pracodawcami. To rzeczywiście się dzieje i to jest multum rzeczy. Po drugie, jak spoglądamy na ilość bezrobotnych, to przecież to nie jest tak, że tych bezrobotnych jest 0 albo 10 osób, tylko mamy to w dziesiątkach tysięcy, tak? Ono oczywiście spada, jest mniej niż to było kilka lat temu jeszcze, ale jest ich sporo i wreszcie mają problem dotyczący osób trwale bezrobotnych, przez wiele, wiele lat nie pracujących, nie mogących się odnaleźć na rynku pracy.
Nawet więc na takim korzystnym rynku
też,
pracy.
Nawet na takim bardzo korzystnym rynku pracy. Więc też pewna jakby praca już bezpośrednia, bardzo taka być może już bliska z tymi osobami, szukanie dla tych ludzi pomysłu na ich własne życie. Więc jak gdyby to jest jak gdyby drugi obszar funkcjonowania. I wreszcie trzeci, o którym trzeba powiedzieć, są zadania, które są zadaniami no, stricte niezwiązanymi z rynkiem pracy, bo przecież mówimy o sytuacji osób, które pozostają poza pracą, a które mają oczywiście świadczenia do no, korzystania z systemu opieki zdrowotnej. I to możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, te wszystkie sprawy proceduralne dzieją się nie w innych jak gdyby miejscach, jak tylko właśnie w powiatowych urzędach pracy. Chodzi o te wszystkie sprawy papierowe i dokumenty. Więc no, dodatkowo jeszcze pracownicy 50+, przecież do dzisiaj mamy sytuację starzejącego się społeczeństwa. Widzimy coraz więcej, jak wygląda ten nasz rynek, patrząc z perspektywy właśnie demografii. No i widzimy, jak bardzo jest potrzeba uruchomienia tutaj dodatkowych propozycji dla tej grupy pracowników 50+, no i uruchomienie pomysłów. I to jest też na bazie oczywiście współpracy i kontaktu, bo inaczej to nie może być z pracodawcami. Więc tutaj pracownicy powiatowych urzędów pracy, czy wojskowych urzędów pracy mają naprawdę pełne ręce pracy i
na zwolnienia Solidarność nie patrzy dobrze.
I patrząc z perspektywy tutaj Solidarności, na pewno te zwolnienia wcale to nie jest dobra rzecz.
Skazani na dialog.
Pan Jacek Silski.
Tak, więc na pewno, tylko że chodzi o to, że w urzędach pracy muszą też się odnaleźć w tej nowej roli, prawda? Bo jak im się mówi, że proszę bardzo, musicie jakby nakreślić sobie w waszym powiecie, w województwie te nowe zadania, czyli uruchomienie jakby programu własnego, czyli w ramach wojewódzkiego programu operacyjnego. Takie zadanie, żeby zastanowić się, w jaki sposób dotrzeć do emerytów. Mi nie chodzi o to, żeby tokarz, który pracuje zanim przejdzie na emeryturę, pracował 51 lat przy tokarce, żeby dalej stał tam, ale może dla niego znaleźć inne zajęcie i może być dalej przydatny w tej firmie.
No jeszcze kwestia też zatrudnienia pracowników zagranicznych.
Tak, tak, ale to mówimy przede wszystkim o właśnie emerytach, ponieważ ja mam własne doświadczenie, wszędzie o nim mówię, własne doświadczenie, że w momencie, kiedy 30 kilka lat temu zacząłem pracować, a mój ojciec był na rencie, bo był tak chory, to u mnie pracował na pół etatu i wszyscy w rodzinie mówili, że dlatego, że pracował u nas w firmie, dlatego żył 87 lat. Mój teść tak samo, zawodowy nauczyciel jeszcze przedwojenny i twórca, bym powiedział, szkolnictwa niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim od czasów powojennych, pracował też do wieku 87 lat. Oczywiście nie w tym, co czynił, tylko na przykład był wychowawcą świetlicy albo w PKP, albo tam. To jest to. To daje ludziom dłuższe życie i sprawniejsze. Chodzi o to, że byli sprawni, nie kosztowali nas jako społeczeństwo, bo byli sprawni. Więc dlatego to jest tak ważne. I zdrowotność, i wykorzystanie ich na rynku pracy.
Tutaj się pozwolę włączyć w tę dyskusję, bo oczywiście to jest ten kierunek, który jest kierunkiem bliskim również Solidarności. My mówimy wprost o takiej sytuacji, że ludzie muszą mieć prawo do pójścia na emeryturę, kończąc wiek, i to jest jak gdyby oczywiste.
Tak, tak.
Natomiast prawo to nie oznacza, że on musi, tak? I tutaj zachęcamy również wszystkich do tego, żeby rzeczywiście, jeżeli zdrowie, warunki, które mają życiowe i własna taka chęć, żeby ci ludzie nadal pracowali. Dlaczego? Dlatego, że są korzyści jak gdyby z trzech stron.
Tak, tak,
po pierwsze dla systemu ubezpieczeń społecznych, bo przecież
dla
pracujący człowiek
dla
składa te środki. Dla tego konkretnego człowieka, bo przecież jego kapitał się zwiększa i ta emerytura będzie, kiedy przejdzie już, będzie wyższa. I wreszcie to, co tutaj pan prezes powiedział, też dla jego zdrowia, dla jego psychiki, dla jego sytuacji
życiowej.
Ale warto
życiowej. To podkreślić, warto, żeby myślę, to
że
nie
to
był przymus wynikający
raz
z niskiej emerytury.
Jeszcze nie jest to kwestia przymusu i obowiązku, jest to kwestia decyzji konkretnego człowieka. I
tak
o takiej
powinno
decyzji
być. Tak jest modelowe rozwiązanie, ale w życiu bywa różnie. Często widzę pracowników w pewnym wieku, kiedy do pewnych zajęć nie powinni być zmuszeni finansowo, ekonomicznie.
Tak, na pewno. To ja podałem przykład tego tokarza, prawda? A drugi temat, który też dotyczy urzędów pracy, to jest wejście w tematykę, jak zorganizować pracę dla matek, bo demografia nas interesuje wszystkich, prawda? Bo demografia to nie tylko to, żeby dzieci były, tylko demografia to dla pracodawców w przyszłości za 15-20 lat pracownicy. Więc jeśli dzisiaj nie będziemy mówili o demografii, to za 15-20 lat nie będziemy mieli pracowników. No oczywiście można zawsze mówić, że no to przyjmiemy tu kolejne miliony pracowników, no ale to chyba jest jedno z najgorszych rozwiązań. I tu też mamy, urzędy pracy mają dużo, no całe społeczeństwo i pracodawcy, i może związki, no wszyscy mamy duże zadanie do wykonania, aby umożliwiać matkom pracę w niepełnym wymiarze pracy. Ja to też, jak to głoszę, to nie znaczy, że ja w swojej firmie tego nie stosuję. Tak samo.
Mówił pan,
mam
to
takie
na antenie,
doświadczenia.
Ma pan takie doświadczenie w firmie?
I to robił mnie w firmie.
Przejdźmy w takim razie do następnych tematów. Nie dla wszystkich niskie bezrobocie, korzystny dla pracowników rynek pracy oznacza, że kłopotów nie ma związanych z pracą. Zatrudnieni w fabryce silników agregatowych i trakcyjnych w Poznaniu pod koniec roku głośno powiedzieli, że nie dostają pensji. Czy ta sytuacja w jakiś sposób się normuje, czy jednak nadal załoga jest bez pieniędzy?
To jest, panie dyrektorze, i proszę państwa, coś, co bardzo często na antenie i w różnych miejscach podkreślam. Bo kiedy mówimy o sytuacji na rynku pracy, kiedy mówimy o bardzo niskim bezrobociu, no to oczywiście to jest wspaniała informacja, dobra informacja dla wszystkich pracowników i dla całego społeczeństwa, ale zawsze też trzeba spojrzeć przez pryzmat konkretnego człowieka, jednostki. I kiedy spoglądamy na to z tej perspektywy, to widzimy, że są miejsca dramatu. I to trzeba o tym powiedzieć. Ta firma, o której pan redaktor wspomniał, fabryka silników, ale też
dawna część Cegielskiego,
ale dzisiaj również w Cegielskim ma różnego rodzaju problemy. I są również inne miejsca, gdzie rzeczywiście są coraz większe kłopoty. roboty, więc to nie jest tak, że wszystko jest wspaniale i cudowne. Są oczywiście takie zakłady pracy i są takie miejsca, gdzie ludzie przeżywają dramat. I powiem Państwu jedną rzecz, że patrząc z perspektywy właśnie konkretnego człowieka, to zawsze bardzo lubię w ten sposób spoglądać na rzeczy, to nawet kiedy mamy tak niskie bezrobocie, to wcale nie jest sytuacja miła i przyjemna utracić pracę. Bo pewno, że dzisiaj łatwiej znaleźć tą pracę, niż to było na przykład 10 lat temu. Ale też człowiek ma swoje ambicje, swoje wykształcenie i predyspozycje do pewnych rzeczy, więc też pojawiają się różnego rodzaju problemy. Nie jest to rzecz łatwa, więc...
No i nie jest na pewno łatwo przeżyć święta zawsze, za pożyczone pieniądze.
Warto spojrzeć na te rzeczy z perspektywy konkretnego człowieka, bo dopiero ta perspektywa pokazuje tą rzeczywistość, tą prawdziwą rzeczywistość ludzi, tak? I oczywiście in gremium statystycznie to możemy powiedzieć, że jest cudownie, wspaniale, ale już indywidualnie, patrząc z perspektywy konkretnego człowieka, konkretnych zakładów pracy, to już tak różowo nie jest.
Ja tylko przypomnę, że fabrykę silników agregatowych i trakcyjnych kupił libański inwestor. Jakby już od początku mówiło się o tym, że w planach jest jednak wygaszenie produkcji. Takie były oczywiście nieformalne gdzieś tam informacje. No i budowa na miejscu zakładu osiedla mieszkaniowego. Teraz to się potwierdziło, jeżeli chodzi o drugą część mojej wypowiedzi.
No, proszę Państwa, no, ta sytuacja też, na pewno nie chciałbym wchodzić zbyt głęboko w szczegóły, ale miałem też przyjemność negocjować z panem prezesem w kwestii dotyczącej programu dobrowolnych odejść. To był pomysł bardzo, myślę, że dobry. Szkoda, że nie był z pracodawcą, z prezesem firmy. Szkoda tylko, że nie został zrealizowany. Myśmy wtedy szacowali w Solidarności, że ten program dobrowolnych odejść kosztowałby firmy około 4 milionów złotych, a wtedy spora część ludzi po pierwsze odeszłaby wcześniej już z tej firmy, po drugie znalazłaby miejsce zupełnie w innym miejscu, oczywiście. Nie przeżywałaby tego dramatu teraz w okresie świąt, które są za nami. A patrząc z perspektywy firmy, to dla mnie zupełnie naprawdę jest kompletnie niezrozumiałe, bo ilość środków, które musieli wyłożyć na wynagrodzenia przez ten czas od momentu, kiedy rozmawialiśmy, a to było ponad rok temu, do dnia dzisiejszego, czy tam do września, bo we wrześniu pieniądze już nie spływały na wynagrodzenia, wyłożyli większe pieniądze niż te 4 miliony. Więc to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, patrząc nawet z perspektywy biznesu, ekonomii. Ale tak się stało. Dzisiaj mamy dramat. Około 50 ludzi, którzy jeszcze pracują w tej firmie, nie otrzymując wynagrodzenia.
I po nowym roku nic się nie zmieniło w tej sprawie.
Na razie nie mamy żadnych sygnałów pozytywnych. No to liczymy, ale tutaj będziemy próbowali robić wszystko, żeby ten stan rzeczy uległ zmianie.
Pan Jacek Silski, jako pracodawca... ze zgrozą przytakiwał.
No temu, powiem, że no,
przewodniczący.
My takich członków nie mamy i nie powiem, że jeśli by taki się pojawił, a ta firma byłaby, to prawdopodobnie groziłoby jej wykluczenie, a na pewno byśmy też interweniowali.
Ale co kilka lat, co jakiś czas takie sytuacje się powtarzają, bo pamiętamy sprawę zakładów naprawczych Taboru Kolejowego.
No tak, to...
Do dzisiaj nie rozwiązaną w jakiś sposób, pozostała gdzieś.
Też nie nasz członek, także ja bym powiedział, że ja chcę tylko powiedzieć, że przynależność do jakiejś organizacji społecznej pracodawców, to jest również potwierdzenie sposobu, większości, nie ma gwarancji, większości potwierdzenie statusu intelektualnego i społecznego tego zarządu. To jest troszkę, jakby
powiedział,
inna
jakość.
Ale
być może jest teraz okazja na progu roku 2020 powiedzieć bardzo ostro o pewnej rzeczy, bo doświadczenia przedtem z RNTK, a teraz fabryki silników agregatowych, pokazują też słabość instytucji państwa wobec sytuacji, w której w sposób radykalny, ostry, gwałtowny depcze się podstawowe prawo człowieka pracy, znaczy prawo do wynagrodzenia.
Bo interweniuje inspekcja pracy.
Rzecz, która jest dla mnie też rzeczą do zastanowienia, bo oznacza to dokładnie tyle, że trzeba by rzeczywiście, być może na poziomie Rady Dialogu Społecznego, być może tutaj już w kręgach ministerialnych, rządowych, pomyśleć o skuteczności działania instytucji, bo przecież mamy oczywiście te instytucje, mamy Państwową Inspekcję Pracy, mamy prokuraturę, mamy różne inne instytucje i co się okazuje na przykładzie tych dwóch firm, że one po prostu nie są skuteczne.
To tak mówiąc w skrócie dla tych, którzy chcą więcej wiedzieć, oczywiście materiały na temat sytuacji fabryki silników agregatowych i trakcyjnych są dostępne także na stronie Radia Poznań. Zapraszam do zapoznania się z tymi artykułami.
Skazani na dialog.
Ad vocem kwestia właśnie silników agregatów, które mogły być podłączane do agregatów, na przykład do prądnic, prądotwórczych, to Cegielski około 20 lat temu był, no nie powiem, że potentatem i właśnie w szczególności w takich krajach Magrebu, czyli Afryki Północnej, Libanu i tak dalej. Po prostu nieraz agregaty prądotwórcze z silnikami właśnie Segielskiego dawały prąd w określonych jakichś tam sytuacjach i jako jedynej wyłącznej.
No, więc... Sytuacja się zmieniła, 20 tak, tak. lat minęło.
No ale tak, taka gospodarka była też.
Spójrzmy na rok 2020. Kolejny rok wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Teraz firmy średnie i małe przystąpią do tego programu. Oceny tego, co dotychczas się zdarzyło w tej kwestii, są podzielone, są różne. Jedni mówią, że sukces, inni mówią, że klęska. Około 40% pracowników tych firm, które dotychczas przystąpiły, czyli tych największych, zechciało oszczędzać w PPK. Czy to sukces, czy klęska?
Proszę Państwa, tutaj mamy podstawowy problem, który niestety jest zaszłością z wielu już lat, które są za nami. Mianowicie niestety, i mówię to z wielką przykrością, ale też i tak jest doświadczenie Polaków. Kompletnie nie mamy zaufania do państwa. I to jest jak gdyby
ten element... Do powierzenia
mu
oszczędności.
To jest ten element, o którym trzeba tu powiedzieć trochę może dwa słowa więcej. Przez wszystkie te programy, które wcześniej mieliśmy do czynienia, łącznie z OFE, gdzie przecież były różnego rodzaju zapowiedzi, że to są pieniądze obywatela, konkretnego człowieka i nikt wam tego nie zabierze. Ja pamiętam tę narrację na początku, kiedy ten projekt powstał wiele, wiele lat temu. No i okazuje się, że można pstryknąć palcem i zabrać palcami i można zabrać po prostu te pieniądze i nie ma najmniejszego problemu, więc nie ma się co dziwić, że ludzie dzisiaj nie mają zaufania do kolejnych programów i on jest taki, jaki jest. No cały czas liczymy na to i rzeczywiście konstrukcja prawna, jak tutaj analizujemy w Solidarności tę konstrukcję prawną, wszystkie znaki na ziemi, na niebie wskazują, mówię w tym wymiarze prawnym, że rzeczywiście jest to pieniądze konkretnego człowieka. Tak?
A czy Solidarność zachęca tutaj, do przystępowania? Tutaj,
więc uważamy, że to jest dobry program, dlatego że też liczyliśmy kilka lat temu, jaka będzie poziom świadczenia emerytalnego osób, które będą przechodzili na przykład za 5 lat, za 10 czy za 15. I to nie będzie naprawdę bardzo wysoki poziom. Podam konkret. Jeżeli do tej pory, mówiąc zgrubnie, osoba, która przechodziła na emeryturę otrzymywała świadczenie emerytalne na poziomie, powiedzmy, tych 80% ostatniego pobranego świadczenia, czyli wynagrodzenia, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, której ten poziom będzie niższy niż 50%. Moim zdaniem to będzie jeszcze niższy. Nie chcę tutaj straszyć na początku, ale jeżeli na przykład mówimy o 40%, to być może to jest, albo też mniej, to jest ten real, który pojawi się. No i to oznacza, że trzeba zacząć myśleć o innej formule. Dobrze, że ten program powstał i dobrze, że będziemy zbierali te pieniądze na swoich własnych kontach i będziemy mieli jak gdyby dodatkowe źródło dofinansowania w sytuacji, kiedy oczywiście przejdziemy na emeryturę. I to jest jak gdyby ten program dobry, zachęcamy do tego. Natomiast, tak jak mówię, no to brak tej chęci wynika z tych doświadczeń.
A pomysł, żeby zapisać w Konstytucji, że te pieniądze należą do obywatela.
Znaczy, ja myślę, tak, że nie wiem, czy by tam Solidarność poparła. Ja myślę, że akurat tutaj nie ma takiej konieczności. Nie uważam, żeby Konstytucja w tym wymiarze ustawy nadrzędnej regulowała tak szczegółowo te elementy. Uważam, że ten akt prawny nie jest tym aktem prawnym, który powinien regulować szczegółowo tego typu rozwiązania. Natomiast zdecydowanie wszystkie te kroki, które będą poczynione poza Konstytucją, żeby umocnić, chociaż od dzisiaj myślę, że w tym sensie prawnym jest to bardzo mocno umocnione, tą niezbywalność tych środków, patrząc z perspektywy indywidualnego człowieka, obywatela, ze wszechmiar jest bardzo pożyteczne.
A czy wśród członków Związku Pracodawców Lewiatan większość przystąpiła jako firma, jako pracodawca do tego planu kapitałowego?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że musieli przystąpić, ponieważ byli zobowiązani, ale...
No ale czasami pracownicy powiedzieli, nie chcemy, no więc...
Nie, w większości przystąpili. Nie było jakichś takich szczególnych sytuacji. Nam nie zgłaszali, prawda? Myśmy też wielokrotnie próbowali organizować spotkania, seminaria w tym zakresie, aby...
A jak pracodawcy oceniają ten program dotychczas? Czy to nie jest za dużo obciążenie?
Tak jak tu pan przewodniczący powiedział, zdania są bardzo podzielone, ale ja powiem, że mam też własne doświadczenia ze względu na w tym wieku, który jestem. Jak pamiętam w początkach 90 roku, 90, 89, 91, 92, wiele osób mówiło mi i znów z perspektywy prawie 30 lat. Nie ma sensu. Państwo jest w bankructwie. Nie ma sensu płacić. Trzeba sobie płacić najniższe wynagrodzenie, ponieważ ja zawsze prowadziłem spółki kapitałowe, więc byłem zatrudniony przez swoje spółki. Mówi, jak najniższe wynagrodzenie, najniższa składka. Księgowa, główna księgowa mówiła, szefie, niech pan płaci tak, jak pan by był naprawdę prezesem w obcej firmie. I ja to robiłem. I to się sprawdziło. A więc mieć nadzieję, że za 30 lat będzie wojna albo bankructwo, no to wiele osób, które miało wtedy 25 lat temu nadzieję, że będzie wojna albo bankructwo, dzisiaj się nie sprawdziło, bo mają, mimo tego, że byli prezesami czy właścicielami firm o dużym potencjale, no to mają no, śmieszne emerytury, a ja mam taką
może
normalną.
Mają oszczędności. Panowie wiedzą, w którym powiecie Wielkopolski są najniższe płace obecnie? Trochę mnie to zaskoczyło. No to ale jak pomyślałem, to już nie byłem tak zaskoczony.
Na pewno dziś, jak sądzę, północ Wielkopolski.
No właśnie nie, samo południe.
Samo południe?
Tak, samo południe.
To dziwne, bo to jest blisko Wrocławia, więc
nie, chodziło raczej
nie powinno
o,
tak być.
O Kępno, gdzie jest Ostrzeszów, gdzie jest duży przemysł meblarski. Jak czytałem pewne też doniesienia prasowe, reportaże stamtąd, no to rzeczywiście pracy tam jest multum i przyjeżdżają tam też pracownicy z Ukrainy. No ale większość wynagrodzenia jest płacona gdzieś pod stołem.
Może, rzeczywiście tak jest, to jest trochę dziwne, dlatego że struktura rynku pracy w Kępnie i w południowej części Wielkopolski jest diametralnie inna niż ta, która jest w północnej części, a dlatego też nie znając tej statystyki, mówiłem, raczej lokowałem tutaj ten kierunek północny, bo to byłoby dość zrozumiałe. Więc być może jakaś lokalna sytuacja, to nie jest przeogromna
no
jednostka
zdziwiło, tak?
samorządu terytorialnego, więc to jest trochę zaskoczenie. Rzeczywiście. Natomiast no, trzeba powiedzieć jedną rzecz podstawową, jeśli chodzi o wzrost minimalnego wynagrodzenia. No przypomnę, 2600.
Od kilku dni.
Ten kierunek, który stał się faktem, a więc od 1 stycznia mamy tą kwotę. Tylko dostrzegamy jedną rzecz i to jest jak gdyby największy problem, patrząc z perspektywy Solidarności, patrząc z perspektywy pracowników tak naprawdę. Z jednej strony to doświadczamy tego i to jest rzeczywiście problem, który się przerzuci z roku 2019 na rok 2020. Mianowicie widzimy coraz większą część pracowników, którzy kiedy mają to podwyższone jest minimalne wynagrodzenie, to nagle się okazuje, że ci pracownicy no, oscylują albo bardzo blisko, albo wręcz osiągają ten poziom minimalnego wynagrodzenia. Inaczej mówiąc, minimalne wynagrodzenie dogania tychże pracowników, którzy na przykład jeszcze parę
no,
miesięcy...
To taka sytuacja występuje w muzealnictwie
na przykład. I druga rzecz, która jest bardzo charakterystyczna, to jest niestety ta wielki problem. Zresztą mamy tutaj pewien kłopot z miastem Poznań, jeśli chodzi o pracowników właśnie jednostek samorządowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, gdzie te wynagrodzenia są tak małe, że kiedy się podwyższa minimalne wynagrodzenie, to jakaś spora część tych pracowników po prostu wtedy mają wzrost wynagrodzenia. Co więcej, propozycja dzisiaj, no przecież trzeba też konkretnie powiedzieć, propozycja dzisiaj wzrostu wynagrodzenia właśnie dla tych pracowników jednostek i zakładów budżetowych i instytucji kultury w mieście Poznań, a to jest ponad 9 tysięcy pracowników, jest tak śmieszna, że nawet nie powiem jaka, bo to jest żenada po prostu. I wreszcie trzecia rzecz.
No kilkadziesiąt złotych pewnie, tak?
Proszę Państwa, no, ja już nawet nie chcę o tym mówić, bo to jest wstyd, bo to nawet nie jest 100 złotych co miesiąc. To nawet nie jest tyle. Jest
no,
znacznie
tak
mniej. Ale jeszcze trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, mianowicie ten problem, który mamy i mieliśmy w ubiegłym roku i w tym roku też to się pojawia, tego rozwarstwienia pracowników pomiędzy pracownikami tak zwanego przemysłu czy innych branż versus pracownicy właśnie administracji,
budżetówki
mówiąc, albo jednostki finansów publicznych, więc to rozwarstwienie jest coraz większe i to jest naprawdę duży problem.
No i życzę wszystkim w nowym roku, żeby pensje rosły i także dochody pracodawców. Musimy już kończyć naszą dyskusję. Pan Jacek Silski chciałby dodać ostatnie słowo.
Ja chcę powiedzieć, że tak szybki wzrost tych minimalnych i ja jestem za tym, żebyśmy podwyższali nawet minimalne wynagrodzenia, tylko nie wiem, od 10 albo 12 lat proponuję, aby to wynagrodzenie, nie wiem, czy to jest ustawodawczo możliwe, było ustalane, nie wiem, przez marszałka województwa, no bo
czyli
chyba...
żeby było regionalne.
Żeby było regionalne i to spowoduje, że powstanie wręcz konkurencja, no nie powiem, że podatkowa, ale w zakresie wynagrodzeń.
No ale też niektórzy mówią, że byłby to podział na Polskę A i Polskę B.
Jest, panie prezesie, dobre rozwiązanie, bardzo krótko. W 2020 roku, czyli dzisiaj, osiągnęliśmy poziom minimalnego wynagrodzenia na poziomie przekraczający 50% średniego wynagrodzenia. Jeżeli automatem to zatrzymamy, to jesteśmy wszyscy szczęśliwi.
No i to jest postulat Solidarności od dawien dawna. Na tym kończymy naszą dyskusję. Zapraszam za 2 tygodnie Skazani na dialog, a państwa i moimi gośćmi byli przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
Dziękuję bardzo.
Oraz prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Jacek Silski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Jacek Kosiak, do usłyszenia.
Skazani na dialog.